Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dawno temu kumpel przy sprzątaniu mieszkania znalazł karton starych czasopism pod tytułem Fantastyka. Niektórzy z was, którzy wychowali się w latach 80., już wiedzą, o co chodzi. Młodsi zaś, którzy dorastali w latach 90. i wczesnych 2000., jeszcze w epoce przedinternetowej, mogą kojarzyć magazyn Nowa Fantastyka. To jest kontynuacja tego z lat 80. Dał mi ten karton i powiedział, to jesteś znany, weź to gdzieś tam wrzuć do internetu i mi to sprzedaj, bo mi to do niczego niepotrzebne. I tak się zastanawiałem, czy ten karton tam leżał u mnie w składziku rok? 2 lata? 3? W każdym razie dość długo. Teraz muszę opróżnić wszystkie swoje skrytki i nie tylko. Zacząłem na fanpage'u facebookowym Irytującego Historyka, link do niego pod każdym filmem jest w opisie. Zacząłem wystawiać różne śmieciuchy, militaria, bibeloty i nie tylko, które wyciągam z różnych zakamarków, żeby odzyskać przestrzeń. No i wyciągnąłem też ten karton Fantastyk. No ale przecież nie mogę tak po prostu go komuś sprzedać. Skoro już leży i ma swoją historię, no to jest świetny materiał do odcinka. Także dziś coś niecoś wam opowiem o tym niestety trochę już zapomnianym czasopiśmie z czasów PRL-u. Serdecznie zapraszam. Choć PRL był częścią obozu komunistycznego, to nie znaczy, że nie docierały do nas trendy i mody z Zachodu. Ludzie dostawali paszporty, jeździli po świecie, kręcili interesy i dostarczali dewizowych dolarów, marek i innych walut. A wiadomo, że kto handluje, ten żyje, a wraz z handlem krążą po świecie pomysły i idee. Istniały wtedy w Polsce kluby miłośników fantastyki i science fiction. Wszak gatunki te były znane od dawna i nawet w socrealistycznej rzeczywistości miały one swoje nisze. W latach 70. na fali dekady Gierka rodziły się pomysły śmiałe. Jednym z nich była idea stworzenia ogólnopolskiego magazynu o tych dwóch gatunkach literackich. Wedle wspomnień i legend to Andrzej Pruszyński rzucił w połowie lat 70. hasło utworzenia magazynu o fantastyce i sci-fi. Nie było to jednak takie proste. Trzeba było mieć zgodę władz, dostać przydział deficytowego papieru oraz farby drukarskiej, miejsce w kolejce do druku, przejść przez sito cenzury i dostać glejt na dystrybucję nowego magazynu. Nie udałoby się to bez poparcia władz w osobie działaczy PZPR, Hieronima Kubiaka i Karola Rodka, którego syn Jacek działał w środowisku, które z angielska nazywa się fandomem. Po latach podchodów, w maju 1982 roku, ekipa zapaleńców dostała zielone światło na rozruch nowego czasopisma. Dla zachowania porządku i oddania zasług tym ludziom wymienię skład tamtej legendarnej pierwszej ekipy. Miesięcznik założyła grupa entuzjastów. Andrzej Krzepkowski, Jacek Rodek i Andrzej Wójcik. W pierwszym zespole redakcyjnym znaleźli się także Maciej Parowski, Tadeusz Markowski, Krzysztof Szolginia i Wiktor Malski. Chłopaki chcieli, by pierwszym redaktorem naczelnym został ich ziomek, znany wtedy w środowisku Krzysztof Boruń. Swoją drogą ciekawa postać, bo nie tylko pisarz sci-fi, ale też żołnierz Armii Krajowej. Weteran Powstania Warszawskiego, który był członkiem załogi legendarnego pojazdu pancernego Kubuś. Komuniści nie mogli się zgodzić na takiego kandydata, więc wyznaczyli swojaka, dziennikarza Trybuny Ludu Adama Holanka. Niby ich człowiek, ale sercem do końca życia lwowianin, który miał w młodości także epizody antysowieckie. Władza uważała, że ich człowiek zapewni kontrolę nad środowiskiem, a ten zamiast tego stał się sprzymierzeńcem tych ludzi. Rafał Ziemkiewicz wspominał, że Holanek był buforem pomiędzy zbuntowaną literaturą a partyjnymi nadzorcami i wywiązywał się z tej roli znakomicie, zapewniając redakcji i autorom, jak na ten czas, maksimum swobody. Pierwszy numer trafił do kiosków w październiku 1982 roku. Wydawcą była robotnicza spółdzielnia wydawnicza Prasa Książka Ruch, którą pamiętam z prowadzenia owych kiosków, a która dziś jest już tylko wspomnieniem dzieciństwa. Wydawnictwo to należało w tamtych czasach do PZPR. W nowym czasopiśmie pod płaszczykiem fantastyki przemycano i teksty, które w różny sposób negowały podstawy systemu. A jednocześnie była to bardzo finezyjna gra, często zbyt trudna dla cenzorów przyzwyczajonych do prostej i niewymagającej roboty. W szarej rzeczywistości PRL-u czasopismo z historiami fantazy zagranicznych autorów, fragmentami komiksów, ale także debiutami polskich pisarzy, którzy na jego łamach mogli marzyć o sukcesie, stało się wielkim hitem wydawniczym. o ile można mówić o hicie czy sukcesie w gospodarce centralnie planowanej. Jak na jeden kiosk w miesiącu dotarły dwa, no może trzy egzemplarze fantastyki, to już można mówić o bardzo dobrym zaopatrzeniu. Nie oznaczało to, że w ogóle zobaczycie te egzemplarze w witrynie tego kiosku za szybą, bo ludzie wchodzili w układy z paniami z kiosków, opłacając je, by gdy tylko przyjdzie nowe wydanie, od razu je schowały pod ladą i odłożyły dla zaklepanego klienta. A taki zwykły, szary człowiek z ulicy, jak przyszedł, to tylko mógł usłyszeć standardowe "Nie ma!". Mimo tych trudności, to czasopismo pojawia się we wspomnieniach moich rodziców, którzy choć nie interesował ich ten gatunek, to i tak czasem je kupowali. Wielu ludzi tak robiło, bo dla młodych nie było za dużo do czytania, szczególnie jak po stanie wojennym zaczęły się regularne niedobory papieru. Widać to nawet po tych sztukach, które właśnie Wam pokazuję. Raz papier jest gładki i miły w dotyku, a innym razem wygląda jak zadrukowana rolka srajtaśmy. Pod koniec komuny nakład dobił do 150 tysięcy sztuk miesięcznie, ale z powodu owych braków materiałowych różnie bywało z dostępnością i terminowością. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, czasopismo było śmiałe i niepoprawne politycznie, no ale to była inna epoka i ich największym zmartwieniem nie były różne grupy społeczne, płciowe, religijne, czy jakie tylko mogą istnieć, które mogli urazić. Wszak to nie one, tylko partia komunistyczna mogła jednym ruchem skancelować, czyli mówiąc bardziej po polsku, anulować nie tylko istnienie czasopisma, ale całą ich subkulturę i to nie wpisem na Twitterze, a milicyjnymi pałami. Wiedząc, jakimi purytanami byli ówcześni działacze PZPR, na których zlecenie działała cenzura i jak to wszystko było robione na pokaz, bawi mnie, w jak wielu numerach fantastyki z okładki czy ilustracji wewnątrz pisma szczują na nas cycem. Na tych egzemplarzach, które Wam pokazuję, też je widać, więc pewno wleci mi demonetyzacja na YouTubie. No ale jak mówiłem, to były inne czasy i fantasy oraz sci-fi, opisując inne, fantastyczne światy, nie podlegały regułom naszej rzeczywistości, jeśli taki tylko był zamysł autora. Jak ktoś chciał pokazać całą swą fantazję, niezależnie od tego, czy ona nam się podobała, czy nie, to miał do tego prawo. I tak powstawały różne, ale to naprawdę bardzo różne koncepcje i uniwersa. Od rzeczy nowatorskich i fascynujących, po rzeczy, które dzisiaj ze względu na poprawność polityczną, szowinizm, seksizm, rasizm, etc. raczej by nie przeszły. To właśnie na łamach fantastyki debiutował Andrzej Sapkowski, znany jako twórca sagi o Wiedźminie oraz sceptycznego nastawienia do gier komputerowych. Niestety wśród tych numerów, które tutaj mam, brakuje tego, w którym debiutował Sapkowski, tego, w którym można powiedzieć, że narodził się Wiedźmin. A co ciekawe, w tym samym numerze obok były teksty Martina, tego, który stworzył grę o tron, więc można powiedzieć, że jest to kawał przekroju popkultury. Inne legendy, jakie swą karierę zaczynały właśnie w fantastyce, to Jacek Dukaj czy Marek Uberat. To H na końcu w jego nazwisku chyba jest nieme. Jeśli się pomyliłem, to poprawcie mnie proszę w komentarzach. I to właśnie było to, co pociągało ludzi i mnie także najbardziej się w tym podobało. Każdy mógł napisać opowiadanie i wysłać do redakcji. Każdy, kto miał dobre pióro, miał też szansę na sukces. I to pobudzało wyobraźnię. I choć tamte czasy pod wieloma względami były trudne, a internet dał nam dużo większy dostęp do wszystkiego, to jednocześnie, mimo tej wielkiej dostępności, ten sukces wcale nie stał się łatwiejszy. I tamta epoka i tamten sukces zdecydowanie bardziej przemawiają do mnie, do moich pewnych romantycznych wyobrażeń o tamtych czasach. Forma krótkich opowiadań, fragmentów komiksów oraz informacji ze środowiska plus dedykowane reklamy to była w tamtym czasie dobrze skrojona pod czytelnika nowość. Potem przyszły lata 90. i upadek. Co prawda czasopismo udało się uratować. W lipcu 1990 roku zmienił się wydawca i zmieniła się też nazwa na Nową Fantastykę. I to już coś z moich czasów. Ale po potędze dekady lat 80. pozostał jeno cień. Nakład spadł z czasem do marnych kilkunastu tysięcy sztuk, a pismo niestety stało się niszowe. Tamta epoka miała swoje ograniczenia. Żeby zostać sławnym, trzeba było w jakiś sposób zaistnieć. A właśnie taki magazyn jak Fantastyka była najlepszym, a często też jedynym sposobem, bo przecież ktoś musiał nas odkryć, musiał zaakceptować naszą twórczość i pomóc nam się rozpromować. Internet w założeniu miał umożliwić wybuch twórczości, ułatwić ludziom łączenie się, kontaktowanie, a niewidzialna ręka wolnego rynku oraz wybór użytkowników miały sprawić, że wygrają najlepsi. I tak oto nastąpiła eksplozja fanzinów, czyli fanowskich czasopism. One już istniały wcześniej w okresie PRL-u. Różne grupy, fankluby i środowiska i nie tylko próbowały na papierze wydawać właśnie te tak zwane ziny. Pod koniec lat 90., na początku 2000 była istna eksplozja fanzinów internetowych, co stało się jeszcze łatwiejsze, no bo wystarczyło postawić stronę, wszystko robiło się online, nie trzeba było tego drukować. No i to były czasy, które pamiętam, czytałem wtedy nową fantastykę, czytałem różne fanziny internetowe i to był czas, kiedy to wszystko było wow. Nie każdy jeszcze miał internet, więc szło się na przykład do kawiarenki internetowej, czy do kogoś, kto miał neta w domu i pobierało się, na przykład wypalało się na płytę, jeszcze to nie były czasy pendrive'ów. No i się w domu na spokojnie te wszystkie fanziny nie tylko czytało i wyszukiwało się różne nowości. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem fantastyki ani sci-fi, nie byłem nigdy członkiem żadnego fandomu, ale po prostu tak, można powiedzieć, zwyczajnie od okazji do okazji czasem coś się przeczytało i ogółem interesowały mnie różne subkultury. Zresztą każdy, jak był młody, to szukał sobie miejsca w świecie. No i fantastyka była wtedy jeszcze taką swego rodzaju latarnią, która oświetlała morze i wezbrane fale rozbijające się o skaliste brzegi rzeczywistości kapitalizmu. Później niestety internet spowodował, że klasyczne papierowe czasopismo de facto zostało zabite. Nowa fantastyka gdzieś w latach, jak dobrze pamiętam, 2014-18 miała wydanie elektroniczne, które nie pykło, które nie zarabiało na siebie. Wszystko miało być w internecie, wszystko miało być za darmo, wszystko miało być dostępne, każdy miał mieć szansę. Niestety efekt był taki, że każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej, więc nastąpił wylew wszelkiej maści twórczości, tsunami. Brakło kogoś, kto by to wszystko czytał, selekcjonował, kto by podtykał nam najlepsze kąski. To wszystko było coraz większe, większe, coraz bardziej spuchnięte, coraz mniej ludzi też przez to miało czas i chęci, żeby przez to się przebijać, wertować i tak naprawdę w mojej, to jest oczywiście tylko moje zdanie, moja ocena, to spowodowało, że to wszystko się jakby rozrosło i pękło jak balon. I trochę mi brakuje tamtego właśnie w pewnym sensie romantycznego wyobrażenia dawnych czasów, kiedy każdy miał szansę wysłać swoje opowiadanie do czasopisma i po paru miesiącach zobaczyć je wydrukowane na tym szarym, iście toaletowym papierze, wiedząc, że to może być początek drogi do czegoś wielkiego. Czy nawet początki epoki internetowej, kiedy te środowiska, one były inne, nie były takie jeszcze napompowane, a nawet powiem wprost toksyczne, jak się później stały. W każdym zresztą środowisku hobbystycznym tak jest, że na początku jest paczka przyjaciół, ludzie się znają, ludzie dzielą pasje, robią pewne rzeczy dla idei, to jest zwykle potem opisywane jako złota era danego zagadnienia, no a potem to się coraz bardziej rozrasta, rozrasta, przychodzą nowi ludzie, pojawiają się różne toksyczne osoby, niszczą środowisko, wypychają z niego te osoby, które są pracowite, twórcze, etc. Niestety to są etapy swego rodzaju ewolucji. Chyba każde środowisko, to jest nieuniknione, musi przez nie przejść. A te magazyny, które pożyczył mi kolega, prosząc, żebym pomógł je sprzedać, są do sprzedania. Mogliście obejrzeć je w tym filmie, możecie zobaczyć zdjęcia okładek. Zostawię wam link do dysku Google, żebyście sobie zobaczyli, żebyście nie pytali mnie, czy są takie, czy siakie numery. I powiem wam szczerze, tak naprawdę nie wiem, ile to jest warte. Nie jest to do końca moja sprawa, jest to przysługa, więc mam do was prośbę. Jak ktoś chce to kupić, napiszcie do mnie na maila. Ja przez tydzień poczekam i pozbieram oferty do najbliższej niedzieli. Dzisiaj jest niedziela, do najbliższej niedzieli, czyli do końca października prawie, że zbieram oferty. Jak ktoś chce to kupić, to całość. Tylko interesuje mnie sprzedaż całości. Wysyłka paczkomat gabaryt C. Najwyższa oferta wygrywa. Zapraszam na maila, czekam na wasze propozycje. Czy wy to chcecie kupić z sentymentu, czy do antykwariatu, żeby sprzedać to dalej, czy chcecie jakieś teksty, kultury, reklamy, informacje wydobyć z tego. No, mam nadzieję, że ktoś będzie miał z tego pożytek, ponieważ jest to rzecz fascynująca, wycinek polskiej popkultury lat 80., a jednocześnie wciąż dość niszowa i nie tak łatwa do zdobycia. Dziękuję za uwagę, żegnam się i niestety słyszymy się dopiero za tydzień, bo przez cały nadchodzący tydzień od poniedziałku do piątku nie będę miał czasu, żeby cokolwiek nagrać. Trzymajcie się, cześć!